Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, nel pianto conforto. Vieni, Santo Spirito, dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Luce bellissima, invadi fino all'intimo il cuore dei tuoi fedeli, il cuore.
Thank you. Drodzy słuchacze Radia Maryja, zapraszam do kontynuowania naszego kłaniania się przed tajemnicami wiary, które nam wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego. Znajdujemy się w części drugiej katechizmu zatytułowana Sprawowanie Misterium Chrześcijańskiego. Ta druga część katechizmu dzieli się na dwa działy. Pierwszy jest o charakterze bardziej ogólnym, mówi o ekonomii sakramentalnej, czyli przedstawia pewnego rodzaju tak zwaną liturgikę fundamentalną. Drugi mówi o sprawowaniu siedmiu sakramentów i sakramentaliów. To rozległa perspektywa, w jakiej widzi się sakramenty Kościoła. Znajduje być może najwspanialszy wyraz we fresku umieszczonym na stronie tytułowej tej części w oficjalnym wydaniu katechizmu. Możemy to zobaczyć. Otóż wczesnochrześcijańskie przedstawienie kobiety, która cierpi na krwotok i zostaje uzdrowiona przez dotknięcie płaszcza Jezusa, służy właśnie jako symbol sakramentalnej ekonomii i zbawienia. Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach. Sakramenty są jak moc wychodząca z ciała Chrystusa, by nas uleczyć z ran grzechu i dać nam nowe życie w Chrystusie. Obraz ten ukazuje więc boską i zbawczą moc Syna Bożego, który przez życie sakramentalne ratuje całego człowieka, a więc jego duszę i ciało. I tak w pierwszym rozdziale mówi się o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego. W drugim dziale poszczególne sakramenty omawia się przy wykorzystaniu katechetycznego schematu. I tak trzy sakramenty, pierwsze chrzest bierzmowania i bierzmowanie Eucharystia, ukazane są jako te trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Następne dwa, pokuta, sakrament pokuty i namaszczenia chorych, to są sakramenty uświęcenia oraz dwa sakramenty, sakramenty wspólnoty. Tymi sakramentami wspólnoty jest sakrament kapłaństwa i małżeństwa. Sakramenty przedstawia się na ogół według wspólnego schematu. Najpierw objaśnia się nazwy używane na określenie danego sakramentu. Następnie mówi się o ustanowieniu sakramentów przez Chrystusa. Każdy sakrament jest usytuowany w całości historii zbawienia, obejmujące jego zapowiedź w Starym Przymierzu, jego ugruntowanie w życiu Chrystusa i rozwinięcie w czasach Kościoła. Zaczęliśmy właśnie ten pierwszy sakrament, drugi sakrament wspólnoty, jakim jest sakrament małżeństwa, i na samym początku katechizm mówi, czym jest małżeństwo najpierw w planach samego Boga. I dowiadujemy się, że małżeństwo jest intymną wspólnotą życia i miłości, która ma na celu dobro partnerów oraz zrodzenie i wychowanie dzieci, która jednak została zagrożona przez moc grzechu, ale której pierwotny cel przywrócił Chrystus. Jeżeli wymagania stawiane przez Boga małżeństwu wydają się wielkie, a może dla niektórych nawet niemożliwe do spełnienia, to tym ważniejsze jest wskazanie na łaskę Chrystusa, i to doskonale czyni katechizm. Dzisiaj pragnę podjąć te treści: małżeństwo pod panowaniem grzechu, małżeństwo pod pedagogią prawa i małżeństwo w Panu. Może przeczytajmy dosłownie, co mówi katechizm pod tym stwierdzeniem: małżeństwo pod panowaniem grzechu. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie. Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. od najdawniejszych czasów, ich związek był zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić aż do nienawiści i zerwania go. Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może też tym bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, epoki i konkretnych osób. Wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny. Dalej katechizm mówi nam, że w świetle wiary, podkreślam, w świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, ani z natury ich relacji, ale wynika z grzechu. I pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii istniejącej pomiędzy mężczyzną i kobietą. Ich wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. I tak ich pociąg ku sobie, będący pięknym darem Stwórcy, zamienił się w relację panowania i pożądliwości. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się, czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem, trudem rodzenia dzieci i trudem też zdobywania pożywienia. Dalej wyjaśnia nam katechizm, że mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie naruszony. Aby leczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy, łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogliby urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich na początku. Myślę, że to jest szalenie ważne, co mówi katechizm, kiedy wobec tego nieporządku, jaki spowodował grzech, wychodzi Bóg ze swym nieskończonym miłosierdziem, którego nikt człowiekowi nie odmawiał. Faryzeusze, przechodzimy teraz do Nowego Testamentu, aby naświetlić tę sytuację małżeństwa. Widzimy, że faryzeusze znają prawo, ale widzą w nim tylko przepisy. Nie potrafią znaleźć w nim tej wielkiej tajemnicy. Czy koncentrując się na prawie źle szukają? Nie. Ich błąd i przyczyna ich nieszczęścia polega na tym, że nie rozumieją istoty prawa. Prawo odrywają od woli Boga i od mądrości Boga. Spoglądają na małżeństwo przez zlaicyzowaną wizję prawa. Myślą, że człowiek może sam stanowić prawo, nie licząc się z Bogiem, tylko że prawo bez Boga staje się bezbożnym prawem. I stąd ten, możemy powiedzieć, dramatyczny okrzyk wręcz Chrystusa: na początku tak nie było. I w tym właśnie kontekście Chrystus ukazuje skupionym wyłącznie na przepisach prawa perspektywę pełniejszą. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem perspektywę głębokiej duchowości małżeńskiej, z której prawo wypływa i której służy. Jezus Chrystus pokazuje, że przepisy prawa same z siebie nie upoważniają nikogo do ich dowolnej interpretacji. Za przepisami stoi sam Bóg, Jego logika, Jego zamysł, Jego plan. Trzeba tak naprawdę wypłynąć na głębię. Trzeba wziąć sobie do serca to, dla czego coś należy czynić, a dlaczego nie należy czynić. I stąd widzimy ten tytuł: małżeństwo pod pedagogią prawa. Katechizm mówi, że Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka. Kary będące następstwem grzechu, właśnie bóle rodzenia dzieci, praca w pocie oblicza, to są terminy używane w Biblii, stanowią także lekarstwo, które ogranicza szkody spowodowane przez grzech. Po upadku człowieka małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności, pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar siebie. Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa rozwinęła się pod wpływem pedagogii starego prawa. Wprawdzie poligamia, mówi katechizm, patriarchów i królów nie jest jeszcze wyraźnie krytykowana, ale prawo dane Mojżeszowi zmierza do ochrony kobiety przed despotyzmem panowania mężczyzny, nawet jeśli według słów Chrystusa nosi ono także ślady zatwardziałości serca mężczyzny, ze względu na którą Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety. Katechizm dalej wyjaśnia, że prorocy, widząc przymierze Boga z Izraelem w postaci wyłącznej i wiernej miłości małżeńskiej, przygotowywali świadomość ludu wybranego do głębszego rozumienia jedyności i nierozerwalności małżeństwa. Księgi Rut i Tobiasza dają wzruszające świadectwo wzniosłego sensu małżeństwa, wierności i czułości małżonków. Tradycja zawsze widziała w Pieśni nad Pieśniami jedyny w swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej, będącej odzwierciedleniem miłości Bożej, miłości potężnej jak śmierć, miłości, której wody wielkie nie zdołają ugasić. Widzimy, że w dyskusji z faryzeuszami Jezus Chrystus pokazuje wyraźnie, że nie chce, aby oni zajmowali się wyłącznie tym, co negatywne w życiu małżeńskim. Jezus Chrystus jako pierwszy głosi Ewangelię małżeństwa jako Ewangelię dobrej nowiny, Ewangelię radosną. Faryzeusze chcą rozmawiać o rozwodzie, a Chrystus odsyła ich do początku. Chce, by zgłębili to, co jest planem Boga wobec małżeństwa. I tu chciałbym nawiązać jeszcze do Karola Wojtyły jako biskupa, który przed Soborem Watykańskim dostrzegał skłonność ludzi Kościoła do zajmowania się tym, co negatywne w życiu małżeńskim. I mówił: małżeństwo w teologii katolickiej nie jest wyjęte z orientacji nadprzyrodzonej. Nie żywi ona przekonania co do orientacji w kierunku doskonałości samego stanu małżeńskiego. Wyniknął w odniesieniu do małżeństwa pewien prawie programowy minimalizm. Małżeństwo jest instytucją szanowaną, nawet jakoś w teorii gloryfikowaną, w teorii, gdyż to uznanie i gloryfikacja dotyczy raczej samej Bożej idei małżeństwa. Gdy natomiast od idei wypada przejść do rzeczywistości, wówczas obraz nam się przyćmiewa. Podręczniki traktujące o doskonałości chrześcijańskiej milczą na ten temat, a w ogóle podają metody doskonalenia się w zastosowaniu do tych warunków, jakie istnieją w tak zwanym stanie doskonałości, jak określa się na przykład życie zakonne. Wychodzi więc na to, że wiążemy świętość z Bożą ideą małżeństwa. Natomiast od małżonków ani jej nie wymagamy, ani też nie próbujemy w tym kierunku pracować. Sugestia, iż małżeństwo raczej trzeba traktować od strony grzechu, jest tak mocna i tak przytłaczająca, że mało kto myśli, by traktować je pod kątem doskonałości. Nie mamy do tego przygotowania myślowego, nie mamy też do tego przekonania. I właśnie Sobór Watykański II niby ustawił tę sprawę inaczej. Piąty rozdział Konstytucji Lumen Gentium nosi tytuł Powszechne powołanie do świętości w Kościele. I tu rozumiemy, że te trzy cechy, które dzisiaj Kościół, o których nam mówi, że rzeczywiście małżeństwo jest pod panowaniem grzechu, ale mówi to tylko w tym kontekście, aby pokazać moc Bożej łaski poprzez sakrament małżeństwa. Kobieta i mężczyzna wchodzą w całkiem inną rzeczywistość, są zanurzeni w tej łasce, która jest miłosierdziem Boga. I to jest to prawo prawdziwe, które rozwija tych dwojga ludzi, czyni z nich wspólnotę według zamysłu Boga. I rozumiemy cel, jaki wynika małżeństwo w Panu, sakrament małżeństwa i prawdziwy jego obraz dopiero zaznacza się, kiedy rzeczywiście jest zanurzony w łasce Pana. Stąd czytamy: oblubieńczy związek Boga z jego ludem, Izraelem, był przygotowaniem do nowego i wiecznego przymierza, w którym Syn Boży przez wcielenie i oddanie swego życia zjednoczył się w pewien sposób z całą zbawioną przez siebie ludzkością, przygotowując ją w ten sposób na gody baranka. Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonuje pierwszego znaku, i to na prośbę swej matki, podczas uczty weselnej. I Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa, a więc sakrament małżeństwa, jedność małżeństwa, komunia są znakiem obecności Chrystusa. W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Ale dalej mówi katechizm: związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny, łączy ich sam Bóg. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. To są słowa Chrystusa. To jednoznaczne podkreślenie nierozerwalności więzi małżeńskiej mogło zaniepokoić, wydawać się wymaganiem nie do wykonania. Jednak Jezus nie obarczał małżonków ciężarem niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim, bardziej uciążliwym niż prawo mojżeszowe. Przychodząc, by przywrócić pierwotny porządek stworzenia naruszony przez grzech, Jezus daje siłę i łaskę do przeżywania małżeństwa w nowych wymiarach Królestwa Bożego. Idąc za Chrystusem, wyrzekając się siebie, biorąc na siebie swój krzyż, małżonkowie będą mogli pojąć pierwotny sens małżeństwa i przeżywać je z pomocą Chrystusa. Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego. Wskazuje na to, mówi katechizm, Paweł Apostoł, gdy mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, zaraz dodając: dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I ostatni fragment z katechizmu. Całe więc życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli nie można powiedzieć piękne wyrażenie, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną, Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem nowego przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela. W sekularyzowanym świecie, mówi kardynał Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, nauka o nierozerwalności małżeństwa spotyka się często z niezrozumieniem w przestrzeni, z której zniknęła znajomość fundamentalnych prawd wiary chrześcijańskiej. Czysto formalna przynależność do Kościoła nie wywiera już wpływu na ważne decyzje życiowe i nie jest w stanie zapobiegać kryzysom małżeństwa, podobnie jak nie zapobiega kryzysom życia kapłańskiego i zakonnego. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, aby na całe życie związać się z jedną tylko kobietą lub jednym mężczyzną. Kto może mi powiedzieć, że moje małżeństwo będzie wyglądało, jak będzie wyglądało za 10 lat, 20, 30, 40? Czy ostateczne związanie się z jedną, jedyną osobą jest w ogóle realne? Fakt, że dzisiaj rozpada się tak wiele wspólnot małżeńskich, umacnia sceptycyzm młodych ludzi wobec definitywnych decyzji życiowych. Ale ksiądz kardynał, prefekt kongregacji, mówi, że z drugiej strony zapisany w porządku stworzenia ideał wzajemnej wierności mężczyzny i kobiety nie stracił bynajmniej na atrakcyjności. Tak wynika z najnowszych badań, które przeprowadzono wśród młodych. Większość z nich tęskni do stabilnego, trwałego związku, odpowiadającego przecież duchowej i moralnej naturze człowieka. Należy ponadto przypomnieć o tak zwanej antropologicznej wartości nierozerwalnego małżeństwa. Pozwala ono małżonkom uwolnić się od arbitralności i tyranii emocji oraz nastrojów. Pomaga przetrwać trudności natury osobistej i bolesne doświadczenia. Nade wszystko chroni zaś dzieci, które najbardziej cierpią z powodu rozpadu każdego związku. Miłość jest czymś więcej niż tylko uczuciem i instynktem. Jest ona ze swej natury formą poświęcenia się. W miłości małżeńskiej dwoje ludzi świadomie i dobrowolnie oznajmia sobie nawzajem tylko ty i na zawsze ty. Słowo Pana, co Bóg złączył, odpowiada składana sobie przez nowożeńców przysięga: biorę sobie ciebie za męża, biorę sobie ciebie za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. I to właśnie kapłan błogosławi to przymierze, które nowożeńcy zawarli ze sobą przed obliczem Boga. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy związek małżeński ma rzeczywiście wartość ontologiczną, powinien wsłuchać się w Słowo Boże. Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Słowa Chrystusa. Dla chrześcijan fundamentalna pozostaje prawda, że małżeństwo osób ochrzczonych, które zostały włączone w ciało Chrystusa, ma charakter sakramentalny, a tym samym tworzy rzeczywistość nadprzyrodzoną. Poważny problem duszpasterski wiąże się z faktem, mówi ksiądz kardynał Müller, że dziś wielu ludzi ocenia małżeństwo chrześcijańskie wyłącznie za pomocą kryteriów natury świecko-pragmatycznej. Kto w myśleniu kieruje się duchem świata, nie jest w stanie zrozumieć sakramentalnego wymiaru małżeństwa. Na rosnący brak zrozumienia dla świętości małżeństwa Kościół nie może reagować pragmatycznym dostosowaniem się do procesów mających rzekomo charakter nieunikniony, lecz wyłącznie zaufaniem do ducha, który jest z Boga, do poznania darów Bożych. Małżeństwo sakramentalne stanowi świadectwo mocy łaski, która przemienia ludzi i przygotowuje cały Kościół na wejście do miasta świętego, nowego Jeruzalem, jako Kościół przystrojony jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Ewangelię o świętości małżeństwa musimy głosić z profetyczną odwagą. Znużony prorok zamiast zbawienia świata w Jezusie Chrystusie poszukuje zbawienia w kompromisach z duchem czasów. Wierność przyrzeczeniu małżeńskim jest prorockim znakiem zbawienia, który daje światu Bóg. Kto może pojąć, niech pojmuje. Dzięki sakramentalnej łasce miłość małżeńska jest oczyszczana, umacniana i wywyższana. Miłość, jak mówi Gaudium et Spes, miłość ta okazywana we wzajemnym zaufaniu i szczególnie uświęcona sakramentem Chrystusa, pozostaje ciałem i duchem nierozerwalnie wierna na dobre i złe i dlatego są jej obce cudzołóstwa i rozwody. Poprzez sakrament małżeństwa mąż i żona zyskują udział w ostatecznej, nieodwołalnej miłości Boga. Dzięki temu mogą być oni świadkami Jego wiernej miłości, pod warunkiem jednak, że będą nieustannie karmić swą więź wiarą i miłością. Oczywiście zdarzają się przypadki, znaje każdy duszpasterz, w których pożycie małżeńskie z ważnych powodów, takich jak przemoc psychiczna czy fizyczna, staje się praktycznie niemożliwa. W takich skrajnych sytuacjach Kościół niezmiennie zezwala małżonkom na rozstanie się i zamieszkiwanie osobno. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy węzeł ważnie zawartego przed Bogiem małżeństwa nie zostaje rozwiązany, a żadna ze stron nie ma prawa wstąpić w nowy związek, dopóki żyje współmałżonek. Duszpasterze i wszyscy wierni powinni również w takich przypadkach starać się torować drogę pojednaniu, a gdy okaże się ono niemożliwe, pomagać osobom cierpiącym przeżywać swą trudną sytuację w postawie wiary. I myślę, że w tym momencie się już zatrzymamy. Staraliśmy się przypatrzeć tym tekstom katechizmu, które nas uświadamiają, że małżeństwo jest pod panowaniem grzechu, ale nie grzech zwycięża. Zwycięża pedagogia prawa, miłosierdzia. I małżeństwo jest znakiem tego szczególnego związku oblubieńczego Boga z Kościołem. Dlatego święty Paweł dla zobrazowania, czym jest małżeństwo, mówi o relacji między Chrystusem a Kościołem. Dziękuję za wysłuchanie tych refleksji i za chwilę zapraszam Państwa do dzielenia się tym, co może dotarło do naszych umysłów, do naszych serc, co też może budzi jakąś wątpliwość. Chcemy zgłębiać te Boże prawdy, a więc chcemy mówić o takiej wizji małżeństwa, która jest zgodna z planem Bożym. Chcemy mówić też o tej zgodności, że miłosierdzie nie wyklucza też prawdy o małżeństwie, prawdy o zamyśle, jaki zawsze Bóg ma wobec małżeństwa.